Pokój braterstwu. Pierwszy raz tak dużą gremium chodzi mi przemawiać, dlatego wybaczcie braterstwu. Myślę, że po chwili mi trema przejdzie, ale w tej chwili jestem dosyć obaw, bo zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji. Staję tutaj, bracia się modlili, żebym mówił rzeczy, które pochodzą od samego Pana Boga. To nie ma być moja mądrość, to nie ma być moje przemyślenia, tylko żeby to było nauka Boża. Na wstępie, braterstwo, chciałbym przekazać pozdrowienia od mojego macierzystego zboru, od całkiem sporej grupy osób, która nie przyjechała. Braterstwo, wszyscy prosili Was tutaj serdecznie pozdrowić. To zbór we Łuszakowicach, nie wiem, czy to działa. Drodzy braterstwo, brat to godzina wcześniej mówił o wierze. I ja bym chciał powiedzieć, żebyśmy się zastanowili nad następnym etapem tego, poniekąd następnym etapem tego, co daje wiara. A wykład chciałbym zatytułować Uświęcenie. Przede wszystkim chciałbym, to jest bardzo szeroki temat i nie podejmuję się tutaj go całości objąć, bo myślę, że to by zajęło za dużo czasu. Zresztą chyba jest tematyka dosyć nam, mam nadzieję, bliska sercu i często o niej przemyśliwamy. Ja chciałbym, żebyśmy porównali, właściwie spróbowali porównać poświęcenie, uświęcenie i ofiarowanie. Często te słowa używamy bardzo zamiennie. Zresztą, jak nawet sam sobie myślę, że tutaj 16 lat temu tutaj brałem chrzest i często mówimy to, że poświęciłem się tutaj, prawda? No, jeżeli mam być precyzyjni, a chyba badaczom, jako mamy w tytule, prawda? My jesteśmy badaczami, zależy na precyzji, to trzeba byłoby to chyba troszeczkę inaczej określić. I chciałbym, żebyśmy pamiętali o ważności słów, bo nawet sam nasz Zbawiciel w przedludzkiej egzystencji był określany jako logos, słowo, prawda? Czyli słowo jest ważne. Na wstępie zastanówmy się właśnie, spróbujmy znaleźć kilka różnic pomiędzy określeniem uświęcony, poświęcony a określeniem ofiarowany. Żeby wskazać te różnice, otwórzmy sobie trzecią księgę mojżeszową. W rozdziale 11 tej księgi mamy opis, który mówi o... Pan Bóg tłumaczy Żydom, które zwierzęta są czyste, a które nieczyste. I między innymi w 44 wersecie mówi takie słowa. 11 rozdział 3 księgi mojżeszowej. Albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie z żadnym płazem, który pełza po ziemi, bo ja jest Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi, bo ja jest święty. Do kogo te słowa są skierowane? Myślę, że wiemy dobrze, że to było zakonane do Żydów, ale tak naprawdę Pan Bóg przez te słowa skierowane do Żydów, on chciał, żeby wszyscy ludzie wiedzieli, na czym polega czystość i nieczystość. Więc można powiedzieć, że to żądanie jest skierowane do wszystkich ludzi, niezależnie od tego, gdzie są, kim są. To powinna być tak naprawdę naturalna skłonność człowieka, bo nikt tak naprawdę nie ma prawa grzeszyć. To, że ktoś unika grzechu, unika zanieczyszczenia się grzechem, to można tak brzydko powiedzieć, że Panu Bogu łaski nie robi. Bo człowiek jako istota stworzona przez Pana Boga ma obowiązek mu służyć. I w związku z tym bycie, dążenie do uświęcania jest ludzkim obowiązkiem. To jest upodobnienie się do Pana Boga. Pan Bóg mówi, bądźcie świętymi, tako jak i ja jestem świętym. Czyli tak jak dziecko porównuje się ze swoimi rodzicami, jest w tym, zwłaszcza w tym wcześniejszym etapie. Rodzic jest takim punktem odniesienia dla dziecka, tak samo dla człowieka punktem odniesienia, bo tutaj Pan Bóg mówi, że on jest i powinien nim być. Zwróćcie Bartymeusza uwagę na ton tej wypowiedzi. On tutaj jest taki bardzo jednoznaczny i to jest, byśmy powiedzieli, że to jest rozkaz. On, to jest obowiązek człowieka. Wy Żydzi, a tym samym wy wszyscy ludzie, macie być świętymi, bo ja jestem świętym. Na wieki i od wieków, tak jak Pan Bóg był, jest, istnieje. Dla porównania otwórzmy chyba najbardziej znany werset mówiący o ofiarowaniu, czyli zaczerpnięty z 12 rozdziału listu do Rzymian. Przeczytamy sobie wersety 1, 2 i 5. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swojego, abyście mieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I 5 werset. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni z drugich. Braterstwo, do kogo te słowa zostały powiedziane? One były napisane do braci w Rzymie. W 1 rozdziale, 7 wersecie mamy dokładnie zaznaczone, jaki jest adresat tego listu. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym od Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga, Ojca waszego i Pana Jezusa Chrystusa. Mamy tutaj takie dwa uszczegółowienia, do kogo jest to zapisane. Umiłowani od samego Pana Boga. Czyli kto może być miły Panu Bogu? Ten, który jest sprawiedliwy, prawda? Nie może z natury rzeczy być miły Panu Bogu grzesznik. Trzeba być na pewnym poziomie, żeby Pan Bóg w ogóle chciał się z nami liczyć, rozmawiać z nami. Trzeba dojść do pewnego poziomu i do braci na tym poziomie mówi apostoł Paweł. On jeszcze zaznacza powołanym świętym, czyli powołanym do uświęcenia. Inaczej ten werset można byłoby przetłumaczyć w ten sposób. Bracia, oddaliście się Panu Bogu i podobacie się Panu Bogu. Zaklinam was, abyście wypełnili swoje śluby, żeby to, co postanowiliście, dopełniliście do końca, bo wasze ciało i wy sami jesteście święci i przyjemni Panu Bogu. Czyli możemy powiedzieć, że te zastrzeżenia apostoła Pawła, to ograniczenie ramowe jest skierowane do bardzo nielicznych osób. To jest, po pierwsze, tak powiedzmy, nie dość, że do zboru rzymskiego, który nie wiemy, ile liczył w tym czasie braci, ale w stosunku do całego pewnie miasta Rzymu to był jakiś tam ułamek, to jeszcze w tym zborze mówi do wybranej kategorii umiłowanych i poświęconych. W 5 wersecie, który tu przeczytaliśmy, jest skierowany cel tej prośby, czyli do brania udziału w jednym ciele, do nagrody. I sam, jak pamiętamy, w trzeciej Mojżeszowej ton wypowiedzi był bardzo taki dosadny i nieznoszący takiego sprzeciwu, to tutaj to jest taka bardzo delikatna zachęta. Ja was, bracia, proszę i przez miłosierdzia Boże, czyli byśmy powiedzieli, że to jest taka forma nawet może reklamy. Apostoł Paweł mówi, to jest rzecz bardzo dobra, wy to róbcie, bo tak należy. To jest przywilej i pewna wielka łaska, na którą, której dostąpiliście i tego się trzymajcie. Możemy też powiedzieć, że o ile wezwanie do uświęcenia, do stawania się podobnymi Panu Bogu było, nie ma ograniczeń, jest od wieków i na wieki, tak wezwanie do ofiarowania swojego ciała jest bardzo ograniczone, bo tyczy się tylko wieku Ewangelii. Wiemy o tym, że rozpoczęło się i to się kończy. Wiemy, że czujemy, że nie będzie trwało już tak długo. W szóstym tomie, przyczyny bratestwu, jaka jest definicja uświęcenia? Uświęcenie nie oznacza ludzkiej doskonałości, nie zmienia stanu czy rodzaju naszego umysłu, nie usunie w cudowny sposób wad naszego ciała, ale jest lojalnością względem Pana Boga i powodować będzie ustawiczne dążenie, aby wszelkie najskrytsze nawet myśli i zamiary podporządkować boskiej woli. Czyli widzimy tutaj różnicę pomiędzy tymi dwoma stanami, które dla nas się wzajemnie przenikają. Uświęcenie i dążenie do świętości jest stanem, powiedzmy, ogólnym, który powinien być skierowany do wszystkich. Jest to lojalnością, czyli jeżeli ktoś jest lojalny, to stara się w sposób z najczystszej chęci podążać drogą tego, który robić to, co wymaga od niego na przykład szef pracy, prawda? I przechodząc do tego przykładu, który tutaj podałem Bertesu, mówiąc o swoim wydarzeniu, które miało miejsce w moim życiu 16 lat temu, tutaj właśnie w Parsencie, szef to symbol ofiarowania, a nie poświęcenia. Pieśń, która była śpiewana wtedy, to była jednym z wersów tej pieśni było: w szczerym serca poświęceniu Tobie się oddaje Chryste. Czyli mamy najpierw poświęcenie, a potem nasze oddanie. Czyli najpierw trzeba zrobić pewną pracę po to, żeby móc się oddać Panu Jezusowi na służbę. W liście do Tesaloniczan pierwszym mamy takie słowa dotyczące poświęcenia. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, wersety od 3 do 7. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, abyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał trzymać swoje ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swojego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak tam zapowiadaliśmy i jak zaświadczyliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Z tych zapisów wyraźnie wynika, że stan uświęcenia to jest stan, który polega na praca, która polega na oczyszczaniu się od zmaz związanych z naszym ciałem. Pan Jezus, pamiętamy, kiedy ostatniej nocy, kiedy był razem ze swoimi apostołami, zaczął umywać nogi apostołom i pamiętamy, apostoł Piotr tam wtedy się tak bardzo wzburzył, wyrywał i mówił: no, nie wypada, żebyś ty, mistrzu, mył moje nogi. A Pan Jezus mówi: no, to ja muszę zrobić. Wtedy apostoł mówi: nie, to obmyj mnie całego. Ale Pan Jezus mówi: nie, cali jesteście już czyści, tylko nogi muszą być ustawicznie obmywane. To pokazuje nam, że praca uświęcania się jest związana z tym, po pierwsze, z naszym pobytem na ziemi, a po drugie jest procesem ciągłym. On nigdy nie powinien, nigdy o tym nie powinniśmy zapominać, zawsze to powinniśmy czynić, bo to z samej istoty naszego przebywania na ziemi mamy z tym problem z nieczystością. Poświęcenie to jest wola Boża. Nie mamy tutaj rysunku przybytku, ale kiedy mamy pamięci, jak wyglądał przybytek i sprzęty na nim, to wola Boża była wyobrażona, Patrysto, w jakim sprzęcie, pamiętamy? W miedzianym ołtarzu. A mówimy także, że miedziany ołtarz jest jednocześnie obrazem na naszego Pana Jezusa, doskonałego człowieka i jego życie. Idąc tym tropem, łącząc to, możemy powiedzieć, że jeżeli chcemy zobaczyć wolę Bożą, to powinniśmy patrzeć na naszego Pana i Zbawiciela. Kto chce wiedzieć, w jaki sposób należy się uświęcać, poświęcać, w jaki sposób prowadzić życie, ten powinien patrzeć, spoglądać na naszego Pana. Brat Daniel Krawczyk, pamiętam, kiedy był na kursach, kiedy starał się nas tam czegoś mądrego nauczyć, to zawsze mówił, że jeżeli nie wiemy, jak mamy postąpić, to powinniśmy się zastanowić, a jak w tej sytuacji zachowałby się Pan Jezus? Czy poszedłby tam, czy On by to zrobił? To jest takie, trud brat wspominał, że nasze sumienie no, może nas zawieść, prawda? Ale to trochę polega na korzystaniu z naszego sumienia, bo każdy uczciwie, jak popatrzy przez ten pryzmat, to może się w jakiś sposób usprawiedliwiać, może w jakiś sposób tłumaczyć swoje błędy, ale myślę, że jeżeli postawić siebie i Pana Jezusa w tej sytuacji, to myślę, że każdy szczery będzie wiedział, w jaki sposób należy postępować. Wracając do obrazu miedzianego ołtarza. Pamiętamy, za czasów Pana Jezusa, to mamy zapisane w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, Żydzi mieli pewien problem. Oni zastanawiali się, co jest bardziej istotne. Ołtarz czy ofiara? Mieli z tym problem i Pan Jezus w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy tam wyrzuca wiele rzeczy faryzeuszom, mówi do nich tak. Ślepi, cóż bowiem jest większe? Dar czy ołtarz, który święca dar? Mamy odpowiedź na to pytanie. I myślę, że Pan Jezus doskonale znał tą odpowiedź, a faryzeusze, gdyby tak wglądnęli w zakon, w którym byli specjalistami, to też by je znaleźli, bowiem w 29 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej są takie słowa. Ołtarz stanie się świętością nad świętościami. Wszystko, co się dotknie ołtarza, będzie też święte. W związku z tym można powiedzieć, że każda ofiara, która znalazła się na ołtarzu, była święta przez to, że znalazła się na tym ołtarzu, a nie odwrotnie. To ołtarz uświęca ofiarę, ale także wszystko, co się dotknęło ołtarza, było święte. Jednak, bratysto, przeczytajmy sobie jeszcze werset może od 35. I postąpisz z Aaronem i z jego synami ze wszystkim, tak jak ci nakazałem. Przez 7 dni będziesz ich wyświęcał. A młodego cielca jako ofiarę za grzech włożysz codziennie na przebłaganie i oczyścisz z grzechu ołtarz przez włożenie na nim ofiary przebłagalnej i namaścisz go, aby go poświęcić. Przez 7 dni będziesz go oczyszczał, będziesz oczyszczał ołtarz z grzechu i poświęcał go. Myślę, że dla każdego, kto interesuje się sprawami czyni przybytków, to jest sytuacja zagadkowa. Ołtarz, który wyobraża Pana Jezusa doskonałego, musiał być przez 7 dni poświęcany ofiarami po to, żeby ten ołtarz oczyścić z grzechu. No jak to? Pan Jezus przecież grzechu jako człowiek nie miał. Jednak rozumiemy to, że Pan Jezus przez swoją ofiarę On jeszcze bardziej się wyświęcił. To są zapisy chociażby z listu do Hebrajczyków, w którym jest mowa, że Pan Jezus został wypróbowany we wszystkim, prawda? No skoro był, Pan Bóg wiedział, że Pan Bóg jest, że Pan Jezus jest lojalny, no, pełnił Jego wolę, to po co Go jeszcze wypróbowywać? Właśnie po to, żeby nawet w każdej sytuacji mógł Pan Jezus swoją lojalność okazać, także jako człowiek w złych warunkach. Szukając woli Bożej, musimy spoglądać na życie i ofiarę Pana Jezusa. Już samo spoglądanie na Pana Jezusa, na to, jakim On był, jak się zachowywał, co robił, ma moc uświęcającą. To jest takie naturalne braterstwo. Jeżeli ktoś, powiedzmy, przybywa w środowisku, w którym dużo ludzi na przykład przeklina, ja mam niestety taki problem, bo wiele osób, z którymi się stykam zawodowo, no, ma zwyczaj używać takich słów, że no, nie wypada ich powtarzać. I to, braterstwo, ja tych słów nie wypowiadam, ale one są tutaj. Bo naturalnym jest, że z tym, co przystajemy, z takimi się stajemy, tak mówi ludzkie powiedzenie. I odwrotnie, braterstwo, jeżeli ktoś rozmyśla o sprawach świętych, rozmyśla o Panu Jezusie, to w naturalny sposób przez same nawet nie czynienie, ale przez przebywanie w tych stanach no, następuje jego uświęcenie. Zaczyna myśleć w ten sposób, zaczyna w ten sposób porównywać się i to już ma moc uświęcającą. Żeby to jeszcze bardziej udokumentować, odwołałbym się do tego rysunku, który mamy w głowie, żeby móc popatrzeć na ołtarz miedziany, gdzie trzeba było się znaleźć. Na dziedzińcu, prawda? Czyli ktoś, kto najpierw musiał się w jakiś sposób, nie chcę tu tej całej procedury omawiać, ale musiał stać się usprawiedliwionym dopiero po to, żeby móc w ogóle patrzeć na ofiarę Pana Jezusa. Myślę, że tak samo my. Jeżeli uwierzymy w ogóle, że ona ma jakiekolwiek znaczenie, to wtedy możemy się dzięki temu uświęcać. Żyd, który chciał skorzystać z tego ołtarza, złożyć tam ofiarę, kiedy popełnił jakiś grzech, kiedy chciał się uświęcić, usprawiedliwić przed oczami Pana Boga, musiał złożyć na zwierzęciu, które przyprowadzał, ręce i to zwierzę ginęło z jego powodu. Bratestwo, tu chciałbym podkreślić to, że to nie była taka sytuacja, jak mamy dzisiaj, powiedzmy, że idziemy do sklepu i kupujemy kurczaka pokrojonego tam w części. To było zwierzę, które żyło, z którym ten człowiek był w jakiś sposób związany. Najczęściej on je prowadził, to było jego zwierzę, on je brał udział przy jego, nie wiem, porodzie, wychowywał je. Pamiętamy historię Dawida, jak przyszedł do niego Natan i opowiadał mu historię o człowieku, który miał jedną owieczkę, pamiętamy? I on mówi, że to zwierzę żyło razem z nim, w domu. Ja piło z kubka, który ten człowiek miał. Dla nas to dzisiaj jest trochę rzecz, o której nie myślimy, ale jeszcze, nie wiem, 100 lat temu ludzie, jak mieli gospodarstwo, to dom był podzielony na dwie części. W jednej żyły zwierzęta, a w drugiej żył człowiek. I tam była naturalna więź tego człowieka z tym zwierzęciem. I kiedy pomyślimy o tym, że człowiek wychował to zwierzę, tą owieczkę, dajmy na to, całe życie patrzył, jak ona rośnie, a teraz oddawał ją za własne winy. On sam rozumiał, że gdyby on nie zgrzeszył, to te zwierzę by nadal żyło, że on by miał z niego pożytek. A on musi je zabić, bo na nim położył te ręce. To myślę, że to była zupełnie inny właśnie ten stosunek człowieka do zwierzęcia. Teraz zastanówmy się, w dzisiejszych czasach uważane jest za takie bardzo nieestetyczne i niepopularne patrzenie na śmierć zwierząt. Ja mam w mojej pracy, współpracuję z kilkoma firmami, które przerabiają, no, było nie było zwierzęta na to, co znajdujemy w sklepie. I ja tam jestem z dyrektorami po imieniu tak naprawdę. Oni mnie traktują jak kolegę, ale żaden mnie nie wpuści do środka, żebym nie widział, w jaki sposób się to odbywa. To nie jest przypadek, braterstwo, bo w dzisiejszych czasach to jest uważane za coś, takie obcowanie ze śmiercią, za coś obrzydliwego. Ja się zastanawiałem, dlaczego tak jest, dlaczego współcześnie taki mamy do tego stosunek, dlaczego nieestetycznie jest patrzeć na śmierć zwierząt. I myślę, że to jest moja myśl, teraz podkreślam, że to jest troszeczkę zasługa szatana, który stara się nas odwrócić widok człowieka od śmierci. Śmierć jest dla szatana klęską tak naprawdę. To chyba się z tym zgodzimy. Chyba największą jego klęską jest to, że śmierć jest na świecie. I Pan Bóg kazał ludziom patrzeć na śmierć tego zwierzęcia po to, żeby poczuł własne winy. Kiedy ten Żyd przychodził z tym zwierzęciem do kapłanów, kładł ręce na to, widział, jak to zwierzę wjeżdża, jak ono się szarpie, jak cierpi, to musiał przemyśliwać, musiał żałować tego, co wcześniej zrobił. Musiał mieć poczucie winy za swoje czyny. A kiedy człowiek nie widzi śmierci, w ogóle ten aspekt jest dla nas odsunięty. Już nawet Kiedyś była taka niedawno afera nawet, bo w jakimś markecie sprzedawano prosiątka takie, one były w całości upieczone. I ludziom w głowie się nie mieściło, że to jest, no jak to można tak robić, przecież to jest zwierzę. A jakby było pokrojone, to już nie jest, prawda? To jest ta, nie wiem jak to określić teraz, ale nie traktujemy tego, że to było żyjące. Bo człowiek miał patrzeć na śmierć tego zwierzęcia, tego, co było dla niego wybawieniem, po to, żeby wiedział, że to zwierzę uwalnia go od grzechu, ale być może kiedyś jakaś inna śmierć uwalni od grzechu na długi czas, bo to zwierzę uwalniało na króciutki czas, ale być może Pan Bóg w jakiś sposób wywoła jakąś śmierć, która spowoduje uwolnienie od grzechów na wieczność. Taki był cel tego. Pan Bóg, jak pisze w wielu miejscach, on się nie lubował w tym. To miało dać po pierwsze człowiekowi coś do zrozumienia, a po drugie miało dać mu taką naukę, że to śmierć ugładzi grzechy. Pan Jezus, kiedy umierał, mamy o tym zapisane w liście do Żydów w 13 rozdziale, w wersecie 12. Umierał dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. On był ofiarą po to, żeby ta ofiara była uświęceniem dla nas. W związku z tym chciałbym wrócić do myśli, którą brat tutaj godzinę wcześniej przedstawiał nam, że wiara w to, że tak się dzieje, ma moc uświęcającą. Daje ona usprawiedliwienie. O usprawiedliwieniu mamy zapisane w kilku płaszczyznach. Po pierwsze, usprawiedliwienie jest łaską Bożą, czyli jest czymś, co jest zupełnie dla nas niezasłużone i otrzymujemy je tylko i wyłącznie z Bożej miłości. Mamy to zapisane w 3 rozdziale listu do Rzymian, 24 wersecie. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. To samo jest powtórzone w liście do Tytusa, 3 rozdziale, 7 wersecie. Usprawiedliwienie następuje przez krew Pana Jezusa. Znowu w liście do Rzymian, 5 rozdziale, 9 wersecie mamy słowa takie. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. To właśnie ta krew Pana Jezusa ma moc usprawiedliwienia, uświęcania. Usprawiedliwieni jesteśmy także przez zmartwychwstanie. Na tej samej stronie, 4 rozdział, 25 werset, który został wydany za grzechy nasze i zbudowany z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Wreszcie ten najpopularniejszy sposób, co mówimy o usprawiedliwieniu, czyli usprawiedliwienie przez wiarę. 5 rozdział tego samego listu do Rzymian, 1 werset. Usprawiedliwienie tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I wreszcie w liście do Jakuba apostoł mówi o tym, że także uczynki mają dar usprawiedliwiania. 2 rozdział listu do Jakuba, 24 werset. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Wierterstwo. Ja zawsze się zastanawiałem, no jak to? To w końcu z czego jesteśmy usprawiedliwieni? Mamy pięć różnych wersetów, które mówią o zupełnie różnych sprawach. Pozornie tak jest, braterstwo. Ale znalazłem taki zapis w naszych czasopismach, który mówi o tym, że usprawiedliwieniem jest jak z budynkiem. Budynek, jeżeli ktoś ogląda z zewnątrz, to może go widzieć z ilu stron? Z pięciu. Może go obejrzeć wszystkich czterech boków, a może i z góry, prawda? Tak samo jest usprawiedliwieniem. To jest jedno usprawiedliwienie. Ono nie jest jakieś usprawiedliwienie z wiary innym usprawiedliwieniem od usprawiedliwienia, powiedzmy, z zmartwychwstania. tylko jest tym samym usprawiedliwieniem widzianym po prostu z innego punktu widzenia. To jest jedno i to samo działanie uświęcające grzesznego człowieka. To, które powoduje, że człowiek staje się miły, mile widziany przez Pana Boga. Pan Bóg sobie w tym naszym szczęśliwym okresie, w którym żyjemy, tak sobie postanowił, że właśnie wiara, właśnie te aspekty, które to jest mowa, mają możliwość uświęcania człowieka. Nie tylko nasza działalność taka wynikająca z unikania grzechu, nie tylko nasze modlitwy, nie tylko nasza, powiedzmy, aktywność jakaś powoduje, że ten grzech, unikanie tego grzechu, tak jak to robił Pan Jezus, patrząc na Niego, to nie tylko to jest mocą uświęcającą. W dzisiejszych czasach, w przeciwieństwie do tego, co Pan Bóg powiedział do Żydów tam w tym trzeciej Mojżeszowej, dzisiaj mamy możliwość uświęcania się także za pomocą właśnie tej wiary, o której tu brat nam tak bardzo ładnie godzinę wcześniej mówił. Uświęcania się przez świadomość tego, że Pan Jezus za nas zmarł. Drodzy braterstwo, o ile tak naprawdę uświęcenie jest rzeczą inaczej. Braterstwo, czy uświęcenie jest rzeczą taką, która jest powszechna, czy raczej taka bardzo elitarna? Czy wiele ludzi się uświęca, czy niewielu? No, braterstwo, popatrzymy na rysunek planu wieków. Tam mamy taką dużą piramidę, która jest zaznaczona tam na niej literka P, ta brązowa. To ona znajduje się nad linią N. Czyli linia N to jest linia jaka? Doskonałości, prawda? Ludzkiej doskonałości. To ona jest ta piramida mała czy duża? Bardzo duża, prawda? To nam świadczy o tym, że tak naprawdę bardzo wielu ludzi dąży do świętości. Oni znajdują się nie tylko na tej sali. Wiele ludzi poświęca, powiedzmy, swój czas w celu robienia dobrze. I robi to z myślą o Panu Bogu. Czyli ma te bardzo dobre intencje. Bardzo wielu ludzi, nie wiem, oddaje swój majątek, stara się czynić to, co uważa za wolę Bożą. Ma pewną jakąś działalność, która no jest na pewno godna pochwały. Ale inaczej. A czy wiele z tych osób jest ofiarowanych? Ofiarowanie jest, braterstwo, zjawiskiem bardzo rzadkim. Tak jak powiedzieliśmy, kiedy czytaliśmy ten fragment z listu do Rzymian, do kogo apostoł Paweł zwraca się? Do bardzo małego wycinka zapewne wielu dobrych ludzi, którzy tam żyli. W związku z tym różnica pomiędzy poświęceniem a ofiarowaniem jest taka, że bardzo niewiele osób oddaje swoje życie na ofiarę, chociaż bardzo wielu w jakiś sposób stara się robić dobre rzeczy. Bo czym innym jest ofiarowanie, a czym innym poświęcenie? Przede wszystkim chodzi tutaj o ducha ofiarowania. To jest taki stan serca, który jest po pierwsze ekstremalnie rzadki, bo co on mówi? No, inaczej. Poświęcenie tyczy się rzeczy, odsuwamy rzeczy jakie? Dobre czy złe? Odrzucamy rzeczy złe. Jeżeli się poświęcam, staram się czynić rzeczy dobre, staram się czynić, wypełniać przykazania Boże, staram się nie kalać życiem, staram się oczyszczać, czyli unikać tego, co złe. Kiedy patrzymy na przykład Pana Jezusa, który nie chodził w pewne miejsca, który starał się pewnych towarzystw unikać, no w tym widzimy podobieństwo nasze do uświęcenia Pana Jezusa. Ale duch ofiarowania, duch ofiary jest zupełnie czymś innym, bo żeby ofiarować Panu Bogu coś, to jakie to coś musi być? Święte to musi być. Panu Bogu nic, co nie jest takie skalane, pospolite, nie można oddać. Czyli inaczej, żeby się ofiarować, to trzeba co oddać? Coś, co się nam należy jako doskonałym ludziom. To są rzeczy, których rezygnujemy nie... Inaczej, jak byłem na kursach, to zawsze kiedyś rozmawialiśmy i z młodzieżą, to pytanie padało takie, no w jaki sposób my oddajemy Panu Bogu, co oddajemy Panu Bogu? No i padało takie, no nie chodzę na dyskoteki, nie piję alkoholu, nie wiem, nie palę papierosów i tam jakieś jeszcze wiele innych rzeczy. No tylko moment. Czy to jest coś, co można oddać Panu Bogu? Że no Panu Bogu no, to jest coś, co nas pogrąża, prawda? My dochodzimy dopiero do poziomu zero, jeżeli z tego zrezygnujemy. A Panu Bogu możemy ofiarować tylko to, co się nam jako ludziom należy. A co się nam należy? Na przykład mamy prawo do racji, prawda? Mamy dyskusję. Dyskutuje dwoje braci. Ja tutaj chcę zaznaczyć, że nie mówię o rzeczach, powiedzmy, takich dotyczących świętości, ale jakąś mamy dyskusję taką na poziomie ludzkim. I mogę kogoś usilnie przekonywać do tego, że mam rację. Bo obiektywnie nawet mogę ją mieć. Ale jeżeli jest we mnie duch ofiarowania, to ja powiem tak. Niech będzie twoje. Ja zrezygnuję z tego, bo to nie jest warte kłótni, to nie jest warte naszego sporu. Jeżeli, dajmy na to, braterstwo, mam wolny czas, który jako zwykłemu normalnemu człowiekowi, no, mogę go wykorzystać na drzemkę, dajmy na to, prawda? Czy drzemka jest czymś złym? No, ja też uważam, że nie. Proszę? To swoją drogą, ale no po pracy dajmy na to. To, bratecie, jeżeli ja mam prawo tego wykorzystać dla mojego ciała, dla mojego odpoczynku. Ale mogę tę swoją wygodę ofiarować Panu Bogu. Mogę w tym czasie odwiedzić siostrę chorą, mogę przyjechać na konwencję. To jest duch ofiarowania. Rezygnacji z tego, co mi się słusznie należy. To nie jest, braterstwo, rezygnowanie z tych właśnie, co powiedziałem, tej dyskoteki. Bo tam to mi się nie należy. To żadnej łaski Panu Bogu nie robię, że z tego, że nie grzeszę, prawda? Ja łaskę Panu... No też nie łaskę, ale mogę przyjemność Panu Bogu zrobić, jeżeli oddam Mu coś, co jest moje. Ofiarowanie, duch ofiarowania tyczy się rzeczy dobrych i cennych w rozumieniu świętości, w rozumieniu Pana Boga. To jest to inaczej. A czy ktoś, że ktoś jest poświęcony, że ktoś się stara uświęcać, to łatwo zauważyć tak z zewnątrz, czy to jest tak niemożliwe? Myślę, że da się to zauważyć. Może nie jest to łatwe, ale jeżeli się komuś przyglądamy, to widzimy, że ktoś na przykład stara się czynić dobro, że stara się być sprawiedliwym w pracy, dajmy na to, stara się wszystko lojalnie spełniać, co tam szefostwo od niego wymaga, stara się nie oszukiwać, tak jak pisze w liście do Tesaloniczan. Możemy to zauważyć, prawda? Że ktoś... na przykład nie przebywa w jakimś złym towarzystwie, że stara się unikać pewnych pokarmów, napoi. To można, może powiem brzydko, tak zmierzyć, zważyć, zauważyć. Czyli dla zewnętrznego obserwatora jest to rzecz stosunkowo taka łatwo wykrywalna. A ofiarowanie, czy jest łatwo zauważyć? Ja nie wiem, czy w ogóle da radę tak naprawdę, jak się zastanawiałem nad tym. Pewnie są pewne symptomy. Jeżeli ktoś bardzo kogoś blisko zna, to jest w stanie zauważyć pewne jakieś symptomy. Ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie jedni drugich ocenić swojego poziomu ofiarowania. Bo to, co dla mnie jest, dajmy na to, łatwe dla rezygnacji, dla kogoś może być ekstremalnie trudne. No, jest taki u nas w Boże często podawany przykład wczasów. To też możemy na tym koncie. No człowiekowi się, to nie jest nic złego, jeżeli nie pojedzie powiedzmy w jakieś tam miejsca, których nie powinien, to jeżeli pojedzie na wczasy, to nie robi nic złego. Ale może powiedzieć tak, mam te 2 tygodnie urlopu, może kurs jakiś, dzieci mi rosną, może bym pojechał. Może coś innego zrobię w tym czasie. I dla jednego ta rezygnacja z tego, to nie jest związana z w ogóle żadnym wysiłkiem. Dla niego to przychodzi po prostu bardzo łatwo. A dla drugiego to będzie rzecz bardzo ciężka i on poświęci mnóstwo czasu, żeby mnóstwo sił, wysiłku i to będzie dla niego rzeczą ciężką do rezygnacji. Dlatego ocenić możemy efekty, ale nie jesteśmy w stanie ocenić pracy tej, którą ktoś wykonał, żeby czegoś dokonać. A na tym polega ten duch ofiarowania, prawda? Na pracy, którą wykładamy, żeby pozbyć się pewnych należnych nam części. Dla kogoś bycie osobą taką spolegliwą, która nie narzuca innym swojego zdania, jest rzeczą prostą, bo dajmy na to, ma taki charakter, jest z natury taki. Inny będzie się całe życie z tym walczył, będzie za każdym razem to go mnóstwo kosztowało i my z zewnątrz patrząc, no powiemy, no popatrz jaki to jest pieniacz. A on powiedzmy więcej tak naprawdę poświęcił siły niż ktoś, kto ma to w naturalny sposób od Pana Boga dane. W odnośnie tego tematu, bo to jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Mówiliśmy tutaj o tym, że wszystko, co się dotknie ołtarza, jest święte i o tym, że ofiara się na tym ołtarzu spala. Jeżeli my czujemy się ofiarowanymi istotami, jeżeli czujemy się, że będąc na tej sali, uważamy się za osoby, które są ofiarowane, rozumiemy, że nasze życie jest tą żywą ofiarą, że ono się powinno nieustannie spalać, że to, co mamy, to nie jest już nasze, bo myśmy to wcześniej oddali. I kiedy się zanurzamy w wodzie, kiedy się zanurzałem w parsencie, to ja symbolicznie umarłem. Pokazałem, że dla mnie moje życie nie jest istotne, że ja chcę żyć teraz już w Chrystusie. I teraz mam takie pytanie, braterstwo. A jeżeli zachowuję swoje prawa, jeżeli korzystam z przywilejów, które mi się jako człowiekowi należą, a które teoretycznie utopiłem razem ze swoim życiem, to co ja, braterstwo, robię na tym ołtarzu? Ściągam ofiarę z ołtarza, braterstwo. Można popatrzeć na to coś inaczej. Ja to dałem Panu Jezusowi. I on jest tego właścicielem. Jeżeli ja to zabieram dla siebie, to co ja robię, jeżeli zabieram nie swoje rzeczy? Okradam, prawda? A pamiętamy, kto okradał Pana Jezusa? No nie jest to takie towarzystwo, w którym byśmy się chcieli porównywać, prawda? Myślę, że braterstwo, jeżeli na to popatrzymy właśnie z tej strony, to rzadziej będziemy używali argumentu, że mi się coś należy. Ja wiem, że jak każdy mam z tym ogromne problemy, bo dlaczego? No przecież coś muszę z życia mieć, prawda? No i prawda jest taka, że nie. Ja to życie już przecież wcześniej, 16 lat temu, komuś innemu oddałem. Jeżeli ja mówię, że to mi się należy, no to kłamię tak naprawdę, bo mi się to nie należy, bo to już jest czyjeś inne. Jeżeli ja mówię, że należy mi się tamten samochód, o ten niebieski, no właśnie, prawda, braterstwo? No, w takich prostych przykładach rozumiemy, że coś jest tutaj Nie tak, ale jeżeli popatrzymy na to, że dotyczy się naszego życia i to nie jest sprawa śmiechu, bo to jest sprawa bardzo, bardzo poważna. Mamy brata w zborze, który nam podkreśla to bardzo często, że my tak naprawdę zrezygnowaliśmy z życia do niedoczesnego, życia w tysiącleciu. My nie mamy prawa do zmartwychwstania na poziomie ziemskim, więc jeżeli my zmarnujemy to nasze poświęcenie teraz, to co nam zostaje? Nic nam nie zostaje. I 16 lat braterstwo, które minęły od czasu przyjęcia przeze mnie symbolu mojego ofiarowania, a w wielu przypadkach pewnie trochę mniej, trochę więcej, to jest czas, który tak naprawdę się tego uczymy. Dlaczego moja ofiara trwa 16 lat, a nie 3,5 roku jego Pana Jezusa? Nie, myślę, że po prostu Pan Jezus szybciej oddał to wszystko Panu Bogu. On to zrobił w rzeczywistości. A ja nadal tego jeszcze nie dokonuję. Myślę, że braterstwo to jest sprawa, która leży w naszych rękach. To są sprawy, o których powinniśmy myśleć, rozważając różne problemy naszego życia. Ja wiem, że tu z tego miejsca, co się bardzo łatwo mówi, bo tutaj w tej chwili wszyscy jesteśmy takiego stanu serca, że jest nam to łatwo. Problem się zacznie, jak przejdziemy w niedzielę do samochodu, w poniedziałek pójdziemy tam, gdzie mamy iść i tam to tak naprawdę o tym pamiętać. Będę miał jakiś spór, nie wiem, z klientem, z kimkolwiek i chyba o tym wtedy pamiętać, że po pierwsze rozporządzam nie swoimi rzeczami. Jeżeli wydaję pieniądze na rzeczy, które są niegodne albo niepotrzebne, to albo jeżeli są niegodne, to kalam się, a jeżeli są niepotrzebne, to cofam swoją ofiarę. Proszę braterstwo, ja wiem, że to są sprawy, których nie ma dobrych rad, takich uniwersalnych. Poza jedną, że jeżeli mamy w naszym życiu problem, a chcemy tę sprawę rozwiązać, to patrzmy na naszego Pana i dokończyciela wiary, bo On nam pokazał na czym polega wola Boża, na czym polega poświęcenie i na czym polega ofiarowanie. Jeżeli będziemy się do Niego porównywać, jeżeli będziemy się do Niego zwracać, to po pierwsze zawsze będziemy widzieli, ile mamy do zrobienia, bo ten wzór jest doskonały. To tak samo jak to poświęcenie, uświęcenie Żydów miało być w stosunku do Pana Boga. No zawsze było coś do zrobienia. Tak samo my mamy zawsze coś jeszcze do zrobienia, więc apostoł Paweł mówi, kimże ty jesteś, że oceniasz nie swojego sługę, prawda? Czyli pierwsza lekcja dla nas taka, żeby patrzeć na siebie, a druga taka, żeby nieustannie tą ofiarę, żeby ona się paliła, żeby była. Kiedy ofiara się paliła, to co tak naprawdę się tam paliło? Co tam dawało ogień? Tłuszcz, prawda? A tłuszcz jest obrazem gorliwości i tego, co jest najmilsze Panu Bogu, żebyśmy to spalali, żebyśmy to było naszym takim paliwem, które nas doprowadza do ostatecznego ofiarowania, bo za to ofiarowanie obiecana jest przeogromna nagroda. Tak, nagroda tak wielka, że tak naprawdę my nie wiemy dokładnie, na czym ona polega. Wiemy, że jest tylko wspaniała, bo mamy takie zapewnienie od Pana Boga. I tej nagrody, bratystu, życzę. Sam pragnę. Dziękuję.